Wejście na górę Synaj, część pierwsza. Mam nadzieję, że lubicie góry, przynajmniej w większości, co? Tak sobie zastanawiałem się, dlaczego akurat wejście na górę. Przypomniał mi się ten wiersz, który napisał w świętej pamięci ojciec Jan. Kiedy medytujesz, bądź jak góra, nieruchomo osadzona w ciszy. Więc dlaczego ta góra jest, czy góry w ogóle, dlaczego są fascynujące, same góry? Dlaczego góry? Myślę, że może dlatego, że są oddalone. Oddalone są jakimś miejscem ucieczki od codzienności, takim oddechem pełną piersią. Są też takim miejscem schronienia. Zresztą jak się patrzy na karty Pisma Świętego, to góry były zawsze wskazywane jako takie miejsce schronienia. Lot chroni się w górach, ponieważ niziny często nawiedzane są przez różne klęski. Też Sprawiedliwy, który jest prześladowany, to w Psalmie 11 czytamy, żeby uniknąć tego prześladowania, chroni się w górach. Ale Psalm mówi, że to nie w górach znajdzie schronienie, tylko w ucieczce do Pana. No jest to jakieś miejsce ucieczki i schronienia, na pewno. Na pewno góra ma też w sobie tajemniczość. Ona udziela takiego spokoju. Daje takie poczucie tajemniczości, takiego majestatu. Wielu mówi o tym, że samo bycie w górach jakby wywołuje spontanicznie czy automatycznie refleksję o Bogu, tak czy inaczej, szczególnie jak się tam jest samemu. Bo góry nas fascynują, one fascynują swoją wysokością i niedostępnością i jak się zajrzy znowu do Biblii, to właśnie ta tajemniczość i niedostępność uchodziła za taki punkt, który był rozpoznawany jako miejsce styczności nieba i ziemi. To góra była takim miejscem styku tego, co niebiańskie i tego, co ziemskie. I rzeczywiście góry mają jakąś sakralność w sobie. Jak się patrzy też na historię religii, to właściwie każdy lud miał jakąś świętą górę. Ja nawet w jakiejś pracy pisałem o takiej górze kosmicznej we wszystkich ludach Bliskiego Wschodu, która była początkiem całego stworzenia. Tam Pan Bóg dokonał stworzenia i tam zgromadzi wszystkich ludzi na końcu czasu. W Starym Testamencie góra też ma takie znaczenie właśnie tajemniczości, niedostępności, naznaczona jest obecnością Boga. Zresztą mówi się o tym, że Bóg jest Bogiem gór. To El Shaddai, to jest Bóg gór. Ale góra jest tak samo stworzeniem jak wszystko inne. Chociaż wydaje się, że wszystko przemija, wszystko się kończy, człowiek przemija, a góra trwa. Więc z tym jest też związana taka tęsknota za czymś, co jest osadzone głęboko, tak głęboko, że jest nietknięte. Zanim narodziły się góry, nim ziemia i świat powstały, Ty, Boże, jesteś od wieków i trwasz na wieki. Psalm 65. To jednak, mimo tej niewzruszoności, tajemniczości, tego, że góra sama w sobie tworzy takie poczucie majestatu, to jednak ona jest tylko stworzeniem. Bóg jest jeszcze większy niż to. No dobrze, ale wejście na górę Synaj. Dlaczego ta góra Synaj? No to teraz pytanie, dlaczego góra Synaj? I odpowiedź, ponieważ jest to góra Boża. Prosta odpowiedź. W Biblii jest bardzo ważna, dlatego że Synaj i Choreb to są nazwy zamienne na tą samą górę. I ta góra jest świadkiem prawdziwego objawienia. To jest Ziemia Święta. To przy tej górze Mojżesz po raz pierwszy spotyka Boga, rozdział 3 Księgi Wyjścia. To tam, przy tej górze, najpierw na dole, Bóg mówi, ja jestem, który jestem. Potem ta góra stanie się świadkiem tego, co za chwilę będziemy czytali w rozdziale 19 Księgi Wyjścia, tej rozmowy Boga z ludem przez Mojżesza i tego wszystkiego, co temu towarzyszy. Dalej, ta góra jest miejscem, gdzie Bóg zawiera przymierze z ludem, nadaje prawo. Ta góra jest także miejscem cichej obecności Boga. Akurat trafiliście na drugie czytanie, wczoraj było w godzinie czytań, pierwsze czytanie w godzinie czytaj o tym, że Bóg przychodzi do Eliasza nie w tej błyskawicy, nie w wichrze, tylko w tym lekkim powiewie. To dokonuje się właśnie na tej górze. Choreb to jest góra Synaj. To tam się to dokonuje. Tam i Elizeusz później i Eliasz doświadczają tego dziwnego spotkania z Bogiem, bo takie nieoczekiwane. Nie tak, jakby się spodziewali. Góra zresztą towarzyszy wszystkim prorokom. To jest takie miejsce ulubione, miejsce modlitwy. Jezus też często wychodzi w góry, żeby się modlić w samotności. Tam się to wszystko dokonuje. I Mojżesz, za którym będziemy trochę szli na tą górę, no bo on tam był już, więc zna drogę. Więc trochę poprosimy go o przewodzenie nam. Więc Mojżesz tam, wchodząc na tą górę, on wchodzi najpierw w chmurę. Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Przeczytamy sobie teraz ten rozdział 19 Księgi Wyjścia, który właśnie opisuje tą pierwszą część z wejścia na górę Synaj. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu, w tym dniu, niektórzy tłumaczą to właśnie dziś, w tym dniu, czyli właśnie dziś, przybyli Izraelici na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz zaś, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zawołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i uwierzył Tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ im przygotować się na święto. Dosłownie oznacza to: każ im uświęcić się. Dziś i jutro niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz ludowi granicę dookoła góry i powiedz mu: strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nikt nie dotknie go ręką, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydle nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zabrzmi trąba, wtedy raczej oni lub niektórzy mają podejść na górę, pod górę. Wtedy Mojżesz zstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi: bądźcie gotowi na trzeci dzień i nie zbliżajcie się do kobiet. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się z niej dym jak z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza, stąp na dół i surowo napomnij lud, aby się nie zbliżali do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Dość straszny ten opis jest, Góry Synaj, na którą mamy się wybierać. Jeszcze, jeżeli sobie pomyślimy, że ta Góra Synaj to jest zaproszenie do wejścia w praktykę medytacji. Kiedy medytujesz, bądź jak góra. Nie tylko bądź jak góra, ale to bycie jak góra oznacza też, że tam się dokonuje ta wędrówka. Na górę, na sam szczyt Góry Synaj. Tam, gdzie Bóg wzywa Mojżesza, żeby z nim przebywać. Kiedyś wiele razy was pytałem, stawiałem takie pytanie na tej sali. Dlaczego medytujesz? Dlaczego medytujesz? To jest takie pytanie, które ma różne odsłony. Tak sobie patrzę też na swoją praktykę i na tych wszystkich ludzi, z którymi dane mi jest i dane mi było się spotykać. I myślę, że są takie przynajmniej trzy etapy. Pierwszy etap, jak ktoś zaczyna medytację, to najczęściej jeszcze nie wie, dlaczego medytuje. To znaczy, coś tam go zainspirowało, jakoś tam się potoczyło tak w jego życiu, że skłonił się do praktyki. Ale tak konkretnie, żeby sprecyzował dlaczego lub po co, jeszcze nie wiem. Potem przychodzi taki etap, w którym wydaje mi się, że już wiem po co. Wydaje mi się, że już wiem po co medytuję. A myślę, że wy w absolutnej większości jesteście w takim etapie drogi, w którym już nie wiecie, po co medytujecie. Że jakbym wam dzisiaj zadał to pytanie, to myślę, że większość, oczywiście poza takim kurtuazyjnym odpowiedzią, no oczywiście ze względu na Pana Boga, co jest jasne, to każdy by tak odpowiedział, no jakoś pewnie ta odpowiedź by zmierzała w stronę, ponieważ praktyka trzyma mnie w życiu. Ponieważ ona jakoś trzyma mnie przy Bogu. Chociaż to jakoś oznacza, że no fajerwerków, radości, uniesień to tu nie ma. To raczej, że jakby mi brakło tej praktyki, to mało by mi, właściwie nic by mi już nie zostało. To znaczy, że niektórzy by powiedzieli, no to znaczy, że twoje życie duchowe zubożało. A ja bym powiedział, raczej się uprościło. Raczej się uprościło i to bardzo się uprościło. To znaczy, że to wiązanie, to związanie z Bogiem i to odpowiedź, że właściwie już nie wiem, dlaczego medytuję, ale jest jakieś ciągnięcie od środka, które mnie wzywa, to wezwanie Boże, tak jak Mojżesz, który słyszy to wezwanie, że ma wstąpić na tą górę. I on tam idzie. Będziemy czytać w następnych dniach kolejne odsłony tego, co tam się działo na tej górze. On tam idzie, to właściwie poza tym wezwaniem Bożym on nie wie, po co tam idzie. Nie wie jeszcze, dlaczego tam idzie. Nie wie, jak to ma być. On słyszy, że Pan daje się upoznać, ale to jest inaczej. No i właśnie w tym momencie chciałem dotknąć tego pierwszego punktu, pierwszej części tego wejścia na Górę Synaj. Dlatego, że mimo tego, że ta praktyka nas trzyma, mimo tego, że już sporo lat żeśmy przebrnęli, wiele się wydarzyło też w naszym życiu i wiele można dobra powiedzieć i wiele też można powiedzieć o różnych rzeczach, to jednak tak czy inaczej każdy z nas w taki czy inny sposób no, odczuwa pewnego rodzaju frustrację. I chciałem powiedzieć o frustracji. Właściwie zastanawiałem się, czy te konferencje moje będą o wstępowaniu na górę Synaj, czy o frustracji. Bo ostatnio frustracja, znaczy w ogóle temat frustracji mi powrócił dość mocno, dlatego że święty ojciec Karol, dla tych, którzy nas słuchają online, wytłumaczę, że jeszcze nie jest kanonizowany, ale dla mnie jest święty. Dlatego go nazywam święty ojciec Karol. Święty ojciec Karol bardzo często mi na to wskazywał. Bardzo często wskazywał mi na to, że frustracja jest jednym z takich dużych utrapień w życiu ludzkim. I to na różnych poziomach. I ponieważ ten temat do mnie powrócił, także niektórzy bracia się ze mnie śmieją, że właściwie wszystko teraz mogę wytłumaczyć frustracją. Więc od razu się usprawiedliwiam, jak odniesiecie takie wrażenie, to może coś w tym jest. Nie mówię, że to jest absolutna prawda, ale może coś w tym jest. Więc no co z tą frustracją? Frustracja jest to taki stan emocjonalny, którego doświadczamy, ilekroć nasze oczekiwania zostają zawiedzione. Bo każdy jakieś oczekiwania ma. I teraz te oczekiwania zostają zawiedzione. Łacińskie frustra to jest daremnie, a frustrare to jest zawieść udaremnić. Czyli jest to udaremnienie oczekiwań. Lub takie przeżywanie w sytuacji, w której żywione uprzednie oczekiwania okazują się niemożliwe do spełnienia albo są spełniane tylko w niewielkim stopniu. No i wiemy, teoretycznie wiemy, jak to jest, ale z frustracją jest o tyle gorzej, że ona nie zawsze pojawia się w nurcie naszej świadomości. To znaczy nie zawsze wiemy o tym, że jesteśmy sfrustrowani. Czasami to jest po prostu tak, że te frustrujące bodźce, one się sumują. I często dopiero uświadamiamy sobie tą frustrację wtedy, jak już się kielich przelewa. Czyli jak już ta kropla ostatnia wpadła i wylało się. I wtedy właśnie są takie wypominki z 2 lat wstecz, które są podsumowaniem wszystkich frustracji, które się dokonywały. To uczucie frustracji bywa też bardzo często przez nas tłumione albo racjonalizowane, ponieważ no nie lubimy tego uczucia. Nie lubimy. Więc jakby nie do końca chcemy się przyznać tak przed samym sobą, jakie są do końca powody mojego złego samopoczucia. Mówię to wszystko w kontekście praktyki, ale będziemy to trochę jeszcze rozszerzać. I ta frustracja, ona może, znaczy najczęściej przejawia się w takich stanach agresywności, które są skierowane bezpośrednio na mnie, na drugą osobę, na grupę, na wspólnotę, na Boga też. Chociaż tam się trochę tak się hamujemy z tym, ale też to tam się pojawia. I ta frustracja może mieć, znaczy ta agresywność może mieć różne formy. Może być najpierw przejawiać się w formie obojętności. I myślę, że absolutna większość z nas doświadczyła czegoś takiego na drodze życia duchowego w stosunku do Pana Boga. Taka, nazwijmy to w cudzysłowie, święta obojętność. Czyli no, nie przeczę ci, nie będę się z tobą zmagał, ale też nie za bardzo się będę tobą interesował. Dlatego, że próbowałem, nawet przyjechałem do Lubinia, robiłem tygodniowe odosobnienie i niewiele mi to dało. To oznacza też na przykład taki moment, w którym przychodzi mi zniechęcenie albo zgorzknienie i sobie chcesz machnąć już tą ręką. Chociaż wiesz wyraźnie, że jak już nie medytacja, to już w zasadzie co? To sobie mówisz, a i tak to nic nie daje. I tak to nic nie daje. I tak to nic nie daje, więc dzisiaj nie. Dzisiaj nie. I tutaj to uczucie zawiedzionego oczekiwania, ono może naprawdę zatruć taką codzienną praktykę. I myślę, że w tej pierwszej odsłonie zaczynam to od drugiej strony, czyli najpierw mówię o takim uczuciu frustracji czy zawiedzionego oczekiwania w stosunku do Boga, w stosunku do Niego samego. Do tego, że jakbym chciał, mam jakieś oczekiwania, chciałbym jakoś Go poznać, chciałbym jakoś Go przynajmniej poczuć, doświadczyć, zrozumieć, nie wiem, coś zrobić, zobaczyć w ogóle, że On działa. Zobaczyć po prostu, że On działa. I próbuję to zrobić. A tutaj jest moment, w którym Pan mówi, ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku. Pierwszy. A potem góra Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się z niej dym. I wezwał Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. To wejście na szczyt góry oznacza, że pierwsze spotkanie jest takim gęstym obłokiem. Gęstym obłokiem. I jak się tego nie uświadomi na początku, tylko myśli się o czymś jeszcze więcej, to wtedy może przyjść to ta frustracja taka wewnętrzna, że myśmy się spodziewali czegoś innego. Ja się spodziewałem, że z czasem tej praktyki to będzie coraz większe takie ugruntowanie. To ja będę coraz bardziej wiedział, gdzie jest dół, gdzie jest góra. Coraz bardziej będę wiedział, o co tu chodzi, na czym to polega. No trochę taka sprawność. Tak? Im więcej się ćwiczy, tym większą się osiąga sprawność. Prosta sprawa. Ale takiego przełożenia na życie duchowe nie ma. I bardzo często właśnie tutaj rodzi się frustracja z tego powodu. No mówisz, no Panie Boże, no jak? No jak? To jest ten pierwszy element. Trochę chcę powiedzieć o tym gęstym obłoku, o tym doświadczeniu spotkania z Bogiem, które jest w gęstwinie, które jest takie niepoznawalne. Bóg objawia się jednocześnie zasłaniając siebie. I to jest Księga Wyjścia, tak samo o tym mówi. Jeszcze raz jutro spotkamy Mojżesza, z którym Bóg nie będzie rozmawiał twarzą w twarz. Będzie postawi go w szczelinie skały i będzie przechodził, ale nie pozwoli mu zobaczyć się. A dzisiaj mówi o tym też, żeby nikt nie ośmielał się, zobaczcie, stąp na dół i surowo napomnij lud, aby się nie zbliżali do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życie. A myślę, że jest taka chęć jakaś, żeby Go zobaczyć. To zobaczyć oznacza w jakikolwiek sposób, tak? W jakikolwiek sposób. Już nie tak wprost, ale w jakikolwiek sposób. Dionizy Areopagita w teologii mistycznej interpretuje to zdarzenie z Mojżeszem w następujący sposób. Wtedy Mojżesz uwalnia, kiedy wchodzi w ten gęsty obłok. Wtedy Mojżesz uwalnia się od wszystkich rzeczy widzialnych oraz tych, które widzą i wchodzi w naprawdę ukryte ciemności niewiedzy, w której każe zamilknąć wszelkiej percepcji poznawczej i przywiera do tego, który jest całkowicie niedotykalny i niewidzialny. Należy do tego, który wszystko przekracza, a nie do kogokolwiek innego. Zjednoczony w wyższy sposób z tym, który całkowicie jest nieznany przez brak działania wszelkiej wiedzy, zdolny poznawać poza wszelką inteligencją poprzez nieznanie niczego. To jest doświadczenie Mojżesza. Wstępuje w obłok, w którym właściwie coraz mniej wie. I to jest, myślę, wydaje bardzo powszechne, wbrew pozorom, doświadczenie na drodze życia duchowego. Że wie się coraz mniej, a coraz bardziej jest to spotkanie z niepoznawalnym, a jednocześnie z jakimś wewnętrznym wezwaniem Bożym, żeby nie ustawać w tej drodze na górze. Chociaż góra jest cała spowita dymem, chociaż cała jest taka niepoznawalna, to jednak coś tam jest. Pascal w swoich myślach mówi, ostateczny krok rozumu to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przekraczają. Ostateczny krok rozumu. To jest właśnie ten moment, w którym nie wiem. Nie wiem dlaczego. Jest bardzo duża mnogość rzeczy, które go przekraczają. I tak naprawdę to wejście w ten gęsty obłok oznacza, że ten świat, bo ten obłok, jak będziemy też czytać w Księdze Wyjścia, on z jednej strony jest jasny, z drugiej strony jest ciemny. Dla jednych jest jasny, dla drugich jest ciemny. Czasami jest z przodu, czasami jest z tyłu. Jak prowadzi Izraelitów, to jest taki właśnie. I mi się wydaje, że to tak właśnie jest w tym doświadczeniu wewnętrznym, że ten świat wiary, ten świat takiej nagiej wiary, on jest ciemny dla tego, kto pozostaje na zewnątrz. Ale jest jedynym światłem dla tego, który pozostaje wewnątrz. U świętego Jana od Krzyża w ciemnej nocy przeczytałem taki fragment. Nie miałem wodza ni światła innego ponad ten ogień, co w sercu mym gorzał. Nie miałem wodza ni światła innego poza tym wezwaniem, które jest w środku. Poza tym ogniem, który tam każe mi siedzieć. Ja właściwie nie wiem po co. Nie wiem po co. Ja już nie mam jakiegoś celu do tego, żeby coś osiągnąć. Nie wiem po co, ale coś, jakiś ogień wewnętrzny w tym sercu każe mi to zrobić. To wezwanie do tego, żeby tam wstąpić. Mówi się, że widzi się dobrze tylko sercem. No bo w tym świecie takim duchowym to poznanie jest właściwie tylko w ten sposób. Poprzez takie pulsowanie serca. Pulsowanie serca. No i dlatego właśnie trzeba o tym powiedzieć, żeby nazwać sobie oczekiwania w stosunku do Boga. Nazwać sobie oczekiwania w stosunku do Boga także co do mojego życia. Żeby nie ulegać frustracji w tym życiu duchowym. Że to jest bardzo ważne, jak się to nazwie. Tak? Że wiem, które moje oczekiwania nie zostały spełnione, albo nie zostały tak spełnione, jak na to liczyłem. Wiem więc, jaka jest podstawa mojej frustracji. Więc jeżeli przychodzi w naszym życiu taki moment, w którym uważam, że ta medytacja, czy w ogóle życie duchowe jest takie mało nazywalne, mało konkretne, że mnie to zaczyna frustrować po prostu. Dlaczego to jest tak mało konkretne? Dlaczego to jest tak, z jednej strony jest tak bardzo wymagające, a z drugiej strony jest takie właśnie jak ciemny obłok. To trzeba wiedzieć, że to tak ma być. Że to tak ma być. Że to nie jest prosta rzecz na zasadzie magicznej, że coś się powie i to już zadziała. Tylko to jest takie coś. Właśnie dlatego Bóg z samej swej definicji jest niepojęty. Najpewniejszą metodą zbliżenia się do Niego jest przekraczanie zawsze wszystkiego. I to chroni przed frustracją w życiu duchowym. Przekraczać zawsze wszystko. Czyli po prostu przechodzić. Przechodzić. I doskonale to wiemy na drodze medytacji, że to jest cały czas się to zdarza. Tak? Ten moment, kiedy najpierw musisz przechodzić przez te myśli, przechodzić, przedzierać. Później dalej. I jeszcze się musisz przedzierać i przechodzić. I nie możesz tam się zatrzymać. Nie możesz powiedzieć, to już to. To przechodzenie oznacza, że nigdy nie można się zatrzymać. W żadnym punkcie drogi nie można się zatrzymać. Że trzeba cały czas wstępować na szczyt tej góry, mimo że ona jest spowita dymem i mimo że tam nie za dużo się wie. I ciągle trzeba sobie mówić, tak, ale to nie jest Bóg. Tak, ale to nie jest Bóg. To doświadczenie jest ok, lub nie jest ok, ale to nie jest Bóg. A mi zależy, żeby iść dalej. No i co się wtedy dzieje? Tak sobie teraz się uśmiecham do siebie, bo sobie uświadamiam, że to nie jest zbyt zachęcające do praktyki medytacji, co ja mówię, ale no niestety Nie da się inaczej tego nazwać. Więc znalazłem kazanie 40. Jan Tauler. Jan Tauler, kazanie 40. Człowiek będzie wówczas do tego stopnia pozostawiony samemu sobie, że absolutnie nic już nie będzie wiedział o Bogu. Popadnie wtedy w tak wielki niepokój, że zapomni już nawet, czy kiedykolwiek znajdował się na właściwej drodze. Czy istnieje dla niego jakiś Bóg, czy też nie. I czy on sam żyje, czy też nie. A wszystko to napełni go bólem, bólem tak wielkim, że zbyt ciasny mu wyda się cały ten szeroki świat. Nie doświadcza on żadnych uczuć względem Boga. Nic o nim nie wie, a wszystko inne będzie budziło w nim od razu. Wyda mu się, jakby się znalazł między dwiema ścianami. Czyli właśnie ta odpowiedź na pytanie, dlaczego medytujesz, jeżeli już nie wiem dlaczego, to mi się wydaje, że już zaczyna się ten okres bycia pomiędzy dwoma ścianami. To znaczy z jednej strony jest niezwykłe ciągnięcie, wezwanie Boże, nazywam to, do góry, na szczyt i nie da się temu zaprzeczyć, dlatego że jeżeli to zostawię, to już nic mi nie zostaje. A z drugiej strony to jest tak, czyli ten cały ten szeroki świat nie jest tym, co mnie interesuje, a z drugiej strony jestem zostawiony samemu sobie i absolutnie nic już nie będę wiedział o Bogu. Poza takim gęstym obłokiem. Myślę, że chciałem wam o tym powiedzieć, dlatego żeby uniknąć frustracji związanej z nadmiernymi oczekiwaniami w stosunku do poznania Boga na drodze życia duchowego. Że to nie jest tak, że to można wszystko zrozumieć. To nie jest tak, że to można poznać, ale nie wiem, bo może się mylę, ale jestem przekonany, że wielu z was doświadcza taki moment bycia pomiędzy dwoma ścianami. Że z jednej strony, jak słyszysz o jakichś takich nadzwyczajnych rzeczach, to jakby to nie jest ta rzeczywistość, tak? Jakby jesteś w takim ciemnym obłoku, tak? Nie do końca rozumiesz, o czym tu jest mowa. A z drugiej strony, to nie jest tak, że jakby w ogóle tego życia duchowego nie ma. Tylko jest jakieś właśnie to wezwanie Boże, żeby wejść na tą górę Synaj i żeby tam kroczyć. Mimo tego, że tak wydaje się, że na co dzień trudno mi jest to jakoś nazwać. Tym bardziej, że jakby widzę ciągle wokoło to doświadczenie Boga, który jest ukryty. Tak? Który nie daje się tak w prosty sposób poznać. Dlatego jak przychodzą takie momenty frustracji, to trzeba sobie wiedzieć o tym, że to nie jest Bóg. Tak, ale to nie jest Bóg. Że jesteśmy wezwani na górę. Ponieważ frustracja towarzyszy nie tylko w stosunku do Pana Boga, ale dotyczy następnych odsłon, więc w następnym odcinku, w części drugiej, dowiemy się, co to znaczy wstępować na górę Synaj i być sfrustrowanym w stosunku do siebie samego. Bo to się będzie nakładało. Co to znaczy być sfrustrowanym w stosunku do siebie samego i dlaczego to tak bardzo zatruwa codzienność, codzienną praktykę w tej kwestii. Ale to w następnym odcinku.